Miedziane z Poznania.
Ziemia znowu zatrzęsła się w Chile. W Polsce natomiast meteorolodzy strażą powrotem 15-stopniowego mrozu. Dobrze może, że polityka nas rozgrzewa, no przynajmniej niektórych z nas. Witamy Państwa serdecznie.
Aleksandra Przyborska, Gazeta Wyborcza.
Zygmunt Rola mnie przygrzewa.
Tomasz Sylka, Głos Wielkopolski.
Nina Nowakowska, Radio Merkury. Najpierw jak zwykle zapraszamy do wysłuchania Kroniki Tygodnia. Ukraiński parlament nie udzielił wotum zaufania rządowi Julii Tymoszenko. Jeśli prezydent Wiktor Janukowicz nie porozumie się między innymi z frakcją swojego poprzednika Wiktora Juszczenki, rozpisane zostaną wybory parlamentarne. Grecki rząd zaproponował trzeci już projekt uzdrowienia finansów publicznych. Jego wdrożenie jest warunkiem uzyskania pomocy z Unii Europejskiej. Tymczasem obywatele zapowiadają kolejne protesty przeciw programowi oszczędności. Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk wezmą udział w dwóch różnych uroczystościach upamiętniających rocznicę zbrodni katyńskiej. Prezydent obchodzić ją będzie wraz z kombatantami Katynia, a premier z premierem Rosji Władimirem Putinem. Podczas spotkania prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju minister finansów Jacek Rostowski przedstawił założenia czterech ustaw mających na celu konsolidację finansów publicznych. Wbrew jego prośbie prezydent Lech Kaczyński nie zobowiązał się, że ustawy podpisze. Prezydent powołał sędziego Andrzeja Seremeta na stanowisko prokuratora generalnego, który to urząd będzie niezależny od politycznej funkcji ministra sprawiedliwości. W Poznaniu rozpoczął się dzisiaj dwudniowy Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem Platforma Obywatelska zajęta jest swoimi prawyborami, które zdecydują, czy kandydatem partii na prezydenta będzie Bronisław Komorowski, czy Radosław Sikorski. Kilkunastu poznaniaków zwróciło się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o przeproszenie byłego europosła Marcina Libickiego. Stowarzyszenie antyaborcyjne PRO – Prawo do Życia wywiesiło na poznańskiej Śródce billboard z wizerunkiem Adolfa Hitlera, który propagował przerywanie ciąży u Polek i kobiet z innych ujarzmionych narodów. Śrem świętować będzie w tym roku setną rocznicę śmierci księdza Piotra Wawrzyniaka, organicznika znanego z oporu przeciw pruskim zaborcom, bohatera serialu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Widziane z Poznania bardzo partyjnie będzie dzisiaj. Najpierw spróbujemy się połączyć z Tomkiem Lisieckim, który opowie nam, co tam słychać na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Potem, pani Olu, spróbujemy ocenić dotychczasowy przebieg prawyborczej kampanii Platformy Obywatelskiej, której głównym bohaterem w tym tygodniu nie był żaden z kandydatów, a tylko Janusz Palikot. Spróbujemy się łączyć z Kongresem Prawa i Sprawiedliwości. Panie Tomku, jest pan tam?
Jestem, witam serdecznie.
No i jakie wrażenia po przemówieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Było coś zaskakującego dla delegatów, no a przede wszystkim dla was, obserwatorów?
Chyba śmiało mogę powiedzieć, że żadnego zaskoczenia nie było. Jarosław Kaczyński przemawiał przede wszystkim i jak zwykle długo. No i przede wszystkim podkreślał, że najlepiej w Polsce działo się w latach 2005-2007, czyli dokładnie wtedy, kiedy rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, a Jarosław Kaczyński był premierem tego rządu. Jarosław Kaczyński zakończył swoje przemówienie, powiedział, że oczywiście będzie kandydat na stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale też powiedział, że chce być po raz kolejny premierem polskiego rządu. No i mówił, że w 2020 roku to jest dla niego taki optymalny moment, kiedy Polacy powinni za granicę jeździć nie do pracy, ale powinni za granicę zwiedzać, wypoczywać, no i korzystać z tego wszystkiego, co będzie w kraju pozytywne, czyli dużo miejsc pracy, dobre uczelnie, dobra nauka. Ja chyba jeszcze przytoczę tutaj jeden cytat. Jarosław Kaczyński powiedział o Donaldzie Tusku tak, że Donald Tusk zachowuje się jak nieznośne dziecko w supermarkecie. Wrzuca do koszyka coraz to nowe towary, ale będzie trzeba za te towary zapłacić. I Donald Tusk będzie chciał płacić za te towary z naszych portfeli. Kaczyński podkreślił też, że Tusk chce doprowadzić Polskę pobliżej Grecji. Zaskoczenia nie było, ale gromkie brawa były jak zawsze.
Panie Tomku, podobno są goście na kongresie. Kogo pan zauważył spoza Prawa i Sprawiedliwości?
Ja powiem szczerze, że przede wszystkim to zauważyłem gości na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości, przebieranych w ludowe stroje, ale to są tacy goście, którzy zwykle się pojawiają, ale też Prawo i Sprawiedliwość ma nadzieję, że będzie miało po tym kongresie więcej sympatyków, które dzisiaj ma zostać zaprezentowane uczestnikom i gościom taki portal MyPiS czy MyPiS, nie wiadomo jak to czytać. W każdym razie ma być to portal społecznościowy, który ma przekonać nieprzekonanych, no a sympatykom umożliwić wymianę zdań.
Od samego rana jednym z tematów politycznych jest wypowiedź wielkopolskiego zresztą posła Adama Hoffmana dla Rzeczpospolitej. Wiem, że rozmawiał pan z Adamem Hoffmanem. Proszę nam streścić nowy pomysł Adama Hoffmana na dojście Prawa i Sprawiedliwości do władzy.
To prawda, rozmawiałem z Adamem Hoffmanem na antenie Polsat News i powiem szczerze, zatkało mnie, bo Adam Hoffman mówi tak. Brzydzę się Jaruzelskim, nie chciałbym współpracować z Leszkiem Millerem, ale wyobrażam sobie taką sytuację, kiedy w jednym rządzie jest premier Jarosław Kaczyński i minister edukacji Krystyna Rybacka, czyli znana nam doskonale wielkopolska posłanka, która taką funkcję już piastowała. Adam Hoffman mówi tak, że oczywiście można mieć pretensje i krytykować SLD i on mówi, że miłośnikiem SLD nie jest. Tyle tylko, że zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że sejmowa arytmetyka pokazuje to, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość faktycznie chce po raz kolejny dojść do władzy i móc liczyć na poparcie swoich pomysłów, które dziś przedstawił tutaj Jarosław Kaczyński, no to z kimś musi się dogadać po to, żeby wyrzucić z rządu Donalda Tuska, a tym kimś ma być właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Póki co nie wiadomo, czy na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości dwudniowym, który się dzisiaj rozpoczął, będzie taka dyskusja, no ale Adam Hoffman zapowiada, że jeśli faktycznie będzie taka dyskusja, to on będzie otwarcie mówił o tym, że jest zwolennikiem współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ale powiedział też jeszcze jedną rzecz. Dzisiejsza Rzeczpospolita napisała, że w Prawie i Sprawiedliwości powstała nawet frakcja miłośników Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale Hoffman mówi, że tak nie jest, bo on nie jest miłośnikiem, jest po prostu realistą.
Ale Krystyny Rybackiej jako gościa na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu jeszcze nie ma.
Nie, no oczywiście, że nie ma Krystyny Rybackiej, podobnie jak nie ma Janusza Palikota, chociaż tutaj wielu się zastanawiało, czy również i tym razem jak rok temu w Krakowie Janusz Palikot pojawi się w jakimś przebraniu, nie widziałem go, nie ma. Krystyny Rybackiej też nie ma, innych członków SLD póki co również nie widziałem.
Dziękujemy panie Tomku, to był Tomasz Lisiecki z Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, który zaczął się o godzinie 10:15, przynajmniej tak się miał zacząć. Wydaje się, że był lekki poślizg, przemówienie prezesa pół godziny później się zaczęło. Chcą państwo skomentować to, co usłyszeliśmy od Tomka Lisieckiego?
Ale wypowiedź posła Adama Hoffmana nie jest pierwszą. Już 2 miesiące temu Adam Bielan i Michał Kamiński mówili, że nie wykluczają koalicji z SLD. I tak, to jest kolejna wypowiedź potwierdzająca to, że dla władzy PiS zrobi wszystko. Mnie to absolutnie nie dziwi.
Mnie też nie, natomiast jestem pełna podziwu dla wyobraźni pana posła Hoffmana, bo ja jakoś Krystyny Łebackiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego nie widzę.
No, mnie rozbawiły te dywagacje na temat sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział warsz
pac. A nie jest pac, pan, nie pałac, jest pan.
Nie, warsz pac, pałac paca.
Powiedział Zygmunt Rola. Proszę państwa, no, ale przejdźmy do drugiej najważniejszej partii na naszej scenie politycznej, Platformy Obywatelskiej. Otóż Tomek Lisiecki z lekkim przekąsem mówił,
powiedział, że nie ma Janusza Palikota.
Że nie ma Janusza Palikota. Tak. No więc właśnie.
Natomiast pytam, gdzie jest Palikot i co robi, prawda?
No więc właśnie, bo są takie komentarze, że to właśnie Januszowi Palikotowi jest blisko do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nawet w ciągu tego ostatniego tygodnia, kiedy, jak powiedziałam w kronice, to Janusz Palikot stał się głównym bohaterem prawyborów w Platformie Obywatelskiej. Zastanawiano się, czy jeżeli zostanie wyrzucony z Platformy, co jak wiemy się nie stało, no to być może przyłączy się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
No być może, ale ja muszę przyznać, że obserwując przez ostatni tydzień cały ten szum dookoła prawyborów w Platformie, zastanawiam się, czy rzeczywiście jest tak, jak próbują nas politycy tej partii przekonać, że będzie to jakieś święto demokracji, ponieważ ja mam wrażenie, że obserwujemy jakąś gigantyczną szopkę. I podczas tej szopki na przykład jeden z posłów Platformy Obywatelskiej zgłosił jakąś kretyńską kompletnie poprawkę do ustawy, o której tutaj swego czasu dyskutowaliśmy.
Kretyńską zdaniem
papierosów. Kretyńską,
o Lipszy
Bylskiej. Bo jeżeli jest tak, że teraz będzie można wyznaczyć palarnię nawet w szpitalu, no to moje serdeczne gratulacje po prostu dla partii rządzącej, która chyba tak bardzo zapętliła się w swoich własnych pomysłach na wybory.
O ile dobrze pamiętam, pani Olu, żeby panią pocieszyć, Grzegorz Schetyna sugerował, że będzie można
tak,
tę poprawkę złagodzić
w Senacie. Tak? Okej, okay, dobrze, to przypomnijmy, że to jest partia, która szła też do wyborów z propozycją...
No nie z przyrzeczeniem zakazu palenia.
Nie, ale z propozycją tego, żeby Senat w ogóle zlikwidować, tak, po czym jak wzięła większość w tym Senacie, to nagle okazuje się, że ta Izba jest potrzebna, a teraz też widać, jak bardzo jest potrzebna, bo
czyli rzeczy, pani zdaniem te prawybory przekształcają się w szopkę?
Ja mam wrażenie, że to jest szopka i zaczynam się cieszyć, że przesunięto trochę te terminy, prawda? Na początku mówiono, że gdzieś w połowie maja tego kandydata partia ma wyłonić. Dobrze, że to będzie pod koniec marca, bo po prostu...
Dłużej tego nie wytrzymamy.
Znaczy ja mam wrażenie, że to jest jakiś spektakl, który jest absolutnie zbędny i on jednak nie służy. Nie
moim zdaniem szopka to nie jest, pani Olu. Są elementy w całej tej
poważne?
Polityce są wesołe nawet. Oczywiście są także i poważne, ale są wesołe. I mnie się ta kampania właśnie dlatego podoba, że dochodzi do takich spektakularnych zdarzeń, że kandydaci na kandydatów zaczynają się różnić, że wprawdzie dla dobra partii, przepraszam za to słownictwo z okresu PRL-u, dla dobra partii dochodzą do porozumienia, że Palikota z partii nie wyrzucono, też się cieszę, bo bardziej on mi pasuje w platformie. Do SLD mi jakoś nie pasuje, mimo że kiedyś na koszulce wypisał sobie wiadome hasło.
Ale to jest troszeczkę tak, że nie wiem, mówimy wszyscy, że szopa, no ale co tak właściwie
nie,
Janusz,
mówi, że nie.
Janusz Palik odpowiedział? No on powiedział prawdę, no był Radosław Sikorski, tak, w rządzie PiS-u, był wielkim sympatykiem Jarosława Kaczyńskiego, no co on powiedział w tym złego? To Jarosław Kaczyński w PiS-ie zamyka wszystkim usta, tak, chciał wyprosić dziennikarzy, żeby sobie nikt go nie krytykował, a w Platformie jest jakaś tam wolność słowa.
Tak, nie, może ja doprecyzuję, bo mnie też nie chodzi o tę wypowiedź Palikota o Sikorskim, że to jest kandydat po PiS-u, a może nawet PiSu, tak? Taka wypowiedź pojawiła się na blogu. Nie chodzi mi nawet o to, w jaki sposób... chodzi mi szerzej o to, w jaki sposób politycy dyskutują, tak? Mamy oto ministra spraw zagranicznych, który nie wiem, zachowuje się jak dr Jekyll i mr Hyde, tak? Jest jednego dnia ministrem spraw zagranicznych i musi
tak
współpracować z
prezydentem. Ale tak było zawsze w każdej kampanii wyborczej, pani Olu, ze wszystkimi osobami, które piastowały.
Po czym następnego dnia na wiecu zachowuje się tak, że po prostu cała Polska obserwuje w telewizji, jak prosi, żeby skandować hasło były prezydent Lech Kaczyński, tak? Mamy marszałka Sejmu, który też dotychczas wydawał mi się postacią poważną, po czym wczoraj czy przedwczoraj, jak spotkał się z gronem pań i wyleciał z jakąś taką fraszką, której nie powstydziłby się poseł Stefaniuk z PSL-u, to po prostu ręce opadają. Nie, no, dlatego ja mówię, ja mam wrażenie jakiejś okropnej żenady po prostu. Jakiegoś tematu zastępczego.
Nie tylko adresują swoje wypowiedzi do intelektualistów i wyrafinowanych dziennikarzy, ale także do innej publiczności.
Natomiast do satyryków, pani Nino, powiem o pewnym, pewnej sprawie z dzisiejszego dnia. Otóż pamiętacie, na wiecu w Bydgoszczy powiedział Radosław Sikorski, że prezydent może być niski, ale nie powinien być mały.
Tak.
Pewien satyryk dziś odpowiedział mu, Radosławowi Sikorskiemu, że można być wysokim, ale niewielkim.
Tak jest. Natomiast poważnie rzecz ujmując, ja muszę powiedzieć, że coraz bardziej żal mi sympatyków Platformy Obywatelskiej, bo niestety przynajmniej dotychczas z tej kampanii prawyborczej obraz Platformy Obywatelskiej w moim mniemaniu rysuje się taki między Palikotem a Gowinem. Palikot, który moim zdaniem gada głupstwa, bo mówienie o tym, że Sikorski będzie jest kandydatem PiS-u, jest po prostu głupstwem. A i Gowin, który z drugiej strony zaprasza do Platformy Obywatelskiej działaczy Ligi Polskich Rodzin. Sądzę, że bardzo wielu sympatyków Platformy Obywatelskiej jest zaszokowany tą polaryzacją. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast powracając do Kongresu PiS-u, rozmawialiśmy przed audycją. Ja myślałam, muszę powiedzieć, ponad 20 lat temu, że pewien typ przemówień zniknie z polskiej sceny politycznej, że znikną takie przemówienia, które zaczynają się od cytowania wskaźników, które dla normalnego człowieka są niesprawdzalne, prawda? A tak było za komuny. Przecież wszystkie przemówienia miały udowodnić, że jesteśmy górą nad światem burżuazyjnym, że jesteśmy ósmą potęgą przemysłową i tak świat, dalej. Że znikną no, trochę takie żenujące okrzyki zachwytu publiczności. Okazuje się, że nasze partie polityczne, bo jestem absolutnie pewna, że Platforma Obywatelska będzie robić to samo. I wszystkie inne partie.
No, bo Marysa jest tak samo, pani.
Chyba wiece wyborcze chyba może tak, może systemu rządzą się jakimiś takimi
Może byłam naiwna właśnie owe 20 lat temu, natomiast no, chciałabym, żeby przynajmniej w tych przemówieniach były rzeczy, które dla normalnego człowieka są sprawdzalne. Jeżeli ktoś rzuca liczby w tego typu przemówienia, no to dla mnie to nic
nie... Bo to chyba nie o to chodzi. Chyba chodzi o to, żeby zaczarować rzeczywistość.
Widziane z Poznania. Czy władze Prawa i Sprawiedliwości przeproszą Marcina Libickiego, panie Zygmuncie? I czy był pan zdziwiony listą osób, które się o to upomniały?
Byłem, pani Nino, zdziwiony. Byłem
Proszę
zdziwiony.
Powiedzieć słuchaczom, jaka to lista.
No nie pamiętam wszystkich nazwisk, ale...
14.
Na tej liście był na przykład prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Dlaczego ta lista mnie zdziwiła? Dlatego, że ona była taka krótka. Dlatego, że była taka krótka. I tu chciałem państwa teraz tu zapytać na żywo, czy państwo... podpisalibyście się pod tym apelem, żeby prezes Prawa i Sprawiedliwości przeprosił Marcina Libickiego.
Przypomnijmy też, za co ma przeprosić.
Powinien przeprosić za to, że Libicki, pomówiony, jak się okazało, czytając ostatni wyrok sądu, przez Głos Wielkopolski o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i z wywiadem PRL-u, został skreślony z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, gdzie był w poprzedniej kadencji przez 4 lata zauważalnym, bardzo dobrym, jak mówiono w różnych klubach.
Komisji Petycji.
Tak jest. I w związku z tym na skutek żalu do prezesa Kaczyńskiego wypisał się, że tak powiem, z tej partii. Za to powinien zostać przeproszony, twierdzą autorzy tego apelu. Pani by się podpisała pod tym apelem?
Ja myślę, że nie, ale dlaczego, to może powiem
Ja absolutnie bym się nie podpisał. Jestem, powiem szczerze, zniesmaczony tym apelem. Przypomina mi się apel sprzed 8 lat, kiedy wybuchła tutaj w Poznaniu afera arcybiskupa Juliusza Peca. Mieliśmy podobny apel.
Nawet niektórzy sygnatariusze te same
osoby. Ja powiem
nie,
tak,
tam Grobelnego nie było.
Nie
był
Smorawiński,
był
Stuligrosz, dokładnie. Tak. I ja powiem tak, nie było mnie, nie wiem kiedy dokładnie był ten, chyba z 2 tygodnie temu, tak, ten wyrok zapadł. Gdyby dzień po tym wyroku podobny apel został wystosowany, to bym przyjął, że znane osobistości Poznania rzeczywiście ujęły się za europosłem Marcinem Libickim. To jest ewidentnie zrobione pod kongres PiS i ja się naprawdę dziwię, że wielu ludzi...
No bo jeżeli przeprosić, to właśnie tutaj, w Poznaniu.
Tak, też, oczywiście.
Chyba mi kaktus na ręce wyrośnie, jak usłyszę przepraszam Jarosława Kaczyńskiego.
Prosta jest zasada, teraz będą się tłumaczyć, że poczekają na prawomocny wyrok i taki będzie wybieg dzisiaj prezesa Kaczyńskiego, tak? On dzisiaj absolutnie nikogo przeprosi, jest w stanie
pani Olu się podpisała?
Nie, podpisałabym się.
Też nie. Panie Tomku, czy pan chce powiedzieć, że stawia pan znak równości między apelem
PC i absolutnie nie stawiam znak równości, natomiast pewne rzeczy z takim apelem mi się z tym kojarzą, tak? Że pewne osobistości nie potrafią wyczuć momentu i robią coś niepotrzebnego.
Pani Olu, coś chce pani dodać?
Znaczy, ja już chyba powiedziałam to, co najważniejsze, że bardzo, bardzo wątpię, żeby prezes Kaczyński w ogóle zareagował na ten list w jakikolwiek sposób. Ja myślę, że jeżeli takiej reakcji się doczekamy, to powiem szczerze, że będę bardzo zdziwiona. Chyba, że dziennikarze będą bardzo, bardzo mocno dopytywać o to i przyparty do muru będzie musiał udzielić jakiegoś komentarza.
Że pierwszą osobą, która zwróciła się do prezesa Kaczyńskiego o przeprosiny, był Ludwik Dorn.
No tak, inny, trzeci bliźniak.
Tak, inny uchodźca z Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym się nie podpisała z dwóch powodów. Po pierwsze, no nie sądzę, żeby jakiekolwiek apele do władz PiS-u były skuteczne, szczególnie ze strony takich osób, których kiedyś prezes Kaczyński zaliczył do tych, którzy stoją tam, gdzie kiedyś było ZOMO. A drugi powód chyba jest ważniejszy. Otóż Marcin Libicki nie jest jedyną osobą, którą sąd oczyścił z podejrzeń o współpracę. Żadna z tych osób nie doczekała się, no chyba, że sądowne to były przeprosiny wymuszone przez sąd, ale jakichś takich szczerych przeprosin ze strony zwolenników lustracji. Po prostu tak jest, że wyroki sądu niczego w świadomości czy to zwolenników, czy przeciwników lustracji nie zmieniają. No taka jest prawda.
Ja bym jeszcze dodał drugi powód, dla którego byłem zdziwiony. Otóż dziwiłem się, że ten wyrok, który jest wyrokiem ostatecznym, nie spowodował, iż w gazetach, które pisały o tej sprawie, które zainicjowały dyskusję, nie pojawił się żaden tekst, w którym redakcja czy dziennikarze piszący o tej sprawie postaraliby się do tego odnieść.
Ale to był tekst pisany na podstawie materiałów IPN. No, oczywiście każdy z nas szanuje wyrok sądowy, ale do czego panie Zygmuncie tutaj się odnosi? Co my mamy przepraszać w imieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego,
żeby gazeta przeprosiła go, żeby się odniosła do tej sprawy. Chciałem też powiedzieć, że IPN nie wszczął postępowania żadnego wobec Libickiego. To na skutek prośby prezesa Kaczyńskiego.
Przestał być osobą publiczną, panie Zygmuncie.
Dwóch pracowników wrocławskiego zresztą IPN-u usłusznie dostarczyło ekspertyzę, która spowodowała, że Kaczyński usunął Libickiego z tej listy.
Widziane z Poznania i znowu delikatny temat, bo o naszym mieście stało się głośno, podobno nawet za granicą, zresztą nie pierwszy raz. I to znowu z powodu wydarzenia, które ociera się o skandal obyczajowy przynajmniej. Chodzi oczywiście, panie Tomku, o billboard z Hitlerem.
Pani, no nie nazwałbym tego skandalem obyczajowym.
No, nieobyczajowym.
Tak, grupa w cudzysłowie bardzo ortodoksyjnych, nawiedzonych członków organizacji prawicowych wpadła na pomysł, żeby przyrównać tak aborcję do Hitlera i taki billboard wystawić. Mnie to absolutnie nie dziwi, bo ja na kursie przedmałżeńskim słyszałem wypowiedzi świeckich osób, które aborcję przyrównywały do obozów koncentracyjnych, dlatego mnie taka retoryka absolutnie nie dziwi. Oczywiście to jest przekroczenie wrażliwości, przekroczenie jakichkolwiek granic, wieszanie takich plakatów w centrum miasta, gdzie oglądają to dzieci, jest jakimś nieporozumieniem, no ale nie nazywajmy tego skandalem obyczajowym. No jest to jakaś forma dyskusji publicznej. Prawicowe organizacje przyjęły taką retorykę. Oczywiście możemy się teraz podburzać, robić im reklamę, ale tak naprawdę to jest grupka wąskich osób, ta, która za własne pieniądze coś takiego robi. Oczywiście jest to, zgadzam się tutaj z wypowiedzią księdza Adama Bonieckiego na łamach Gazety Wyborczej, że trzeba to traktować jako przekroczenie pewnej delikatności i pewnych granic.
Nie, powiem szczerze, że zastanawiam się, jak to nazwać, jeżeli nie nazwać tego skandalem obyczajowym, bo mówimy o rondzie Śródka,